Czasami nam się wydaje, że kiedy obieramy kierunek Europa, a szczególnie Francja, no to już jest kraj, w którym wszyscy byli, wszystko widzieli. Jest ogromna ilość wiadomości, filmów dokumentalnych, które opowiadają o tym, jak Francja jest piękna, jak tam jest smacznie. No ale można kraje tak niedalekie odkrywać po swojemu i dla siebie.
Przede wszystkim przyjechałam do pracy i to było zupełnie przypadkowe. I tak już zostałam.
Tamara Krakowiak, fotografka.
Spodobało mi się. I jak skończyłam pracę, to postanowiłam pojechać na wakacje, o których zawsze marzyłam, samochodem.
Czy to był nasz polski samochód wzięty z Polski, czy wynajęty tam na miejscu?
To był nasz polski samochód wzięty z Polski, którym przejechałam, żeby dojechać do Francji 1800 kilometrów. Silnik 1.0, malutkie autko. Dałam radę. Początki były trudne, ja bardzo w niego wierzyłam. Notabene, jeżeli jakieś panie się będą wybierać samochodem w podróż po Europie, polecam wziąć ze sobą książkę samochodu. To jest pierwsza rzecz. I wiedzieć coś więcej ponad to, gdzie wlać benzynę i gdzie wlać płyn do spryskiwacza.
Które miejsca we Francji były tymi kierunkami, o których można powiedzieć, że to wakacje marzeń?
Zaczęłam od Saint-Tropez, które jest pięknym miejscem, wartym zobaczenia, wartym odkrycia, ale później się przeniosłam w góry, właściwie w serce francuskich Alp, to jest miejscowość Courchevel. I z tej miejscowości wyruszyłam jeszcze bardziej na południe i wyruszyłam do rejonu Camargue.
Wróćmy do Saint-Tropez. Nam się Saint-Tropez kojarzy jednak z wakacjami bardzo ekskluzywnymi. Czy można tam zobaczyć coś fajnego, czy pobyć chwilkę, tak żeby nam to nie zrujnowało kieszeni?
Nie. Faktycznie jest to miejsce ekskluzywne. Jest tam bardzo dużo hoteli pięciogwiazdkowych, drogich hoteli, naprawdę drogich, szczególnie w sezonie. Natomiast już niedaleko Saint-Tropez, gdzieś w jakiejś odległości 80-90 kilometrów, już można trafić hotele w sezonie od kwoty 60 euro za taki dwugwiazdkowy hotel. I to właściwie była chyba jedna z niższych cen, jaką udało mi się trafić. Więc faktycznie, jeżeli chodzi o wakacje w hotelu, no to trzeba mieć tam zasobny portfel. Natomiast jeżeli chcemy nawet na jakimś kempingu, czy gdzieś indziej w podobnych miejscach wynająć cokolwiek, no to jednak sezon to są naprawdę duże pieniądze.
Kiedy się kończy sezon? Czy kiedy można wymyśleć taką porę, która będzie jeszcze dla nas fajna i intrygująca? I dla finansów też okej.
Okay. Saint-Tropez funkcjonuje w taki specyficzny sposób. Tam się sezon zaczyna, no, powiedzmy na koniec kwietnia. To też zależy, akurat jak ja byłam, to ciepło się tak naprawdę zrobiło mniej więcej w połowie czerwca. A do tej pory też oczywiście było ciepło, ale nie na tyle, żeby leżeć i wylegiwać się na plaży. I sezon się właściwie kończy z końcem sierpnia. I wrzesień już jest dużo, dużo, dużo spokojniejszy. I później są regaty w Saint-Tropez, które są bardzo znane. I wtedy Saint-Tropez ponownie ożywa. Znowu jest mnóstwo ludzi, mnóstwo turystów. I wszystkie hotele zamykają się właściwie już po tych regatach. Niektóre się zamykają przed regatami, ale większość zostaje właśnie, czeka na te regaty. I myślę, że to jest wtedy dobry czas, żeby przyjechać albo na właśnie te regaty zobaczyć. Chociaż wtedy ten sezon właśnie też się robi jak gdyby sezonem wysokim. Albo tuż po, bo tam jest jeszcze wciąż ciepło, jeszcze można korzystać z uroków morza, z uroków plaży. Nie jest tak straszliwie ciepło, że ten upał jest męczący. No i ceny już też są wtedy dużo niższe. Ja później się przeniosłam w Alpy francuskie. Francuskie Alpy są faktycznie przepiękne. Wróciłam tam na lato, po sezonie zimowym. I tam jest naprawdę mnóstwo atrakcji i są bardzo dobrze przygotowane wszystkie trasy, więc i tam i schroniska są, działają. Też można się przespać, chociaż oczywiście najpierw trzeba tam najlepiej przedzwonić. Nie jest tam bardzo dużo osób w czasie letnim w górach. Większość właśnie jedzie zupełnie na południe, czyli właśnie te rejony Saint-Tropez i tak dalej. Ale jest bardzo dużo golfistów. Także jeżeli ktoś jest amatorem gry w golfa, to w samym Courchevel znajdzie fantastyczne warunki, bo tam jest pole golfowe bardzo dobrze przygotowane. I w wielu innych miejscowościach też tych pól golfowych jest całkiem sporo. Więc to jest taka główna aktywność, jeżeli chodzi właśnie o góry latem. No i oczywiście wędrówki przez przepiękne, przepiękne Alpy. I tam jest park de la Vanoise, jeden z najstarszych parków takich narodowych we Francji. Do tego parku można wyruszyć z kilku miejscowości. Można się zatrzymać na przykład w Courchevel. Można pojechać do miejscowości Pralognon. To są właściwie takie dwie główne bazy wypadowe, z których ja wychodziłam. Krajobraz francuskich Alp jest naprawdę fantastyczny. Ja się raz wybrałam na tak zwany Petit Mont Blanc, czyli Mały Mont Blanc. Właściwie z masywem Mont Blanc ma niewiele wspólnego, bo on jest dość daleko, ale jest na wysokości 2876 metrów, o ile dobrze pamiętam. I na przykład z niego roztacza się wspaniała panorama na szczyty, które są na przykład już ośnieżone. Jest dużo lodowców na tym obszarze. One nie są wprawdzie bardzo nisko, one są wysoko w górach, ale je widać. Jest mnóstwo świstaków, które są przeurocze. I często jest tak, że one nawet się niespecjalnie boją. Niektóre uciekają faktycznie od razu, jak tylko zobaczą człowieka, ale niektóre są takie, że po prostu pozostają i przechodzą całkiem blisko nas. Jest całkiem sporo jezior. I to są takie jeziora górskie, więc one są przede wszystkim czyste, one są płytkie. I to w połączeniu, ten krajobraz taki ze śniegiem, z tą zielenią, z tymi kwiatkami alpejskimi, jest naprawdę, naprawdę niesamowite.
Wyprawa samochodowa do Francji. Tamara Krakowiak, fotografka, zorganizowała sobie sama takie wymarzone wakacje. Czy jest to kraj trudny do ogarnięcia pod względem językowym i informacyjnym, czy nie?
Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, jak mogłabym sobie poradzić w kilku sytuacjach, które mnie zupełnie zaskoczyły, bez znajomości języka francuskiego. Jeżeli jedziemy do miejsc takich typowo turystycznych, tak, czyli Saint-Tropez, czyli Courchevel, to są miejsca, do których przyjeżdżają turyści i z Anglii, i z Niemiec, i z różnych innych zakątków, no tam wiadomo, że się porozumiemy w języku angielskim. Natomiast już w innych miejscowościach, takich pomniejszych, takich miasteczkach francuskich, no byłoby ciężko.
A jak jeżdżą Francuzi?
Specyficznie.
To znaczy?
Nie widziałam szczególnie jakichś wypadków, czy jakichś takich niebezpiecznych sytuacji. Natomiast oni jeżdżą dość brawurowo. Na przykład respektują bardzo rowerzystów. To, co u nas prawie, że nie ma miejsca, jeżeli rowerzysta jedzie po drodze, co mi się ostatnio zresztą zdarzyło, że pani mnie zahaczyła lusterkiem o kierownicę, więc prawie spadłam z roweru. Natomiast we Francji faktycznie respektują i te 1,5 metra utrzymują od rowerzysty i nie muszą wyprzedzać, nie muszą być pierwsi i mogą spokojnie poczekać. Nie ma u nich faktycznie takiego ciśnienia i takiego parcia. Ja nie mówię oczywiście o centrum Paryża, tak? Pod Łukiem Triumfalnym, tam jest zupełnie inna bajka. I jak w każdym dużym mieście tam się jeździ troszeczkę inaczej. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie o podróż po Francji, oni jeżdżą dość szalenie, natomiast są dość grzeczni. Nawet jeżeli dochodzi do jakiejś stuczki, to tam nie ma wyzwisk, nie ma krzyków. Ja przynajmniej tego nie widziałam. Tam ludzie się bardziej śmieją i mówią, co się teraz stało? Bardziej podchodzą do tego w ten sposób. Ale w momencie, kiedy na przykład jeździłam właśnie już tam w górach w Courchevel, ja tam byłam na wysokości 1850 metrów, więc tam trzeba faktycznie pod tą górę podjechać, to i w tych innych miejscowościach, do których też było, trzeba było wjechać się pod górę, nie zachowują takiej ostrożności, po prostu jadą, tak? Po prostu jadą. Pewnie dlatego, że już znają tą drogę, więc sobie pozwalają na taką większą brawurę. I dla mnie w pierwszej kolejności to było dość takie, ojej, jak już później sama już tak poczułam ten ich styl jazdy, no to już było mi dużo, dużo łatwiej.
Jakie jeszcze są miejsca godne polecenia w tamtych okolicach?
Na pewno Annecy, nazywane francuską Wenecją. Tam jest drugie co do wielkości jezioro we Francji i one jest bardzo, bardzo czyste. Bardzo są rygorystyczne normy utrzymywania czystości w tym jeziorze i bardzo tam wszyscy zwracają uwagę na to, żeby tego jeziora nie zaśmiecać, żeby właśnie je w tej czystości utrzymać. Samo Annecy jest również miejscem, gdzie jest właśnie ta francuska Wenecja i tam jest taka stara część miasta, tam jest bardzo dużo mostów i tam właśnie ten klimat jest taki bardzo, bardzo fajnie odczuwalny. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux.
Wędrujemy po Francji, wędrujemy z Tamarą Krakowiak, fotografką, która zwiedzała Francję samochodem, naszym zwykłym małym polskim, co wcale nie było takie trudne. Jestem ciekawa, jakie zachwyty nas czekają na takiej samochodowej trasie. Oczywiście muszę też zapytać o jedzenie, bo francuska kuchnia jest taką kuchnią wzorcową dla niektórych. Czy rzeczywiście gra jest warta świeczki?
Ja może nie jadłam w takich restauracjach wykwintnych, bardzo drogich, bardzo znanych, ponieważ tam ceny są naprawdę bardzo, bardzo wysokie, więc jeżeli się jedzie na wakacje samemu, no to, że tak powiem, trzeba się liczyć z pewnymi wydatkami i nie uwzględnia się w nich jedzenia w ekskluzywnych restauracjach. Ja też jak jechałam za pierwszym razem do Francji, jak przyjechałam, to wydawało mi się, wow, kuchnia francuska, wszędzie będzie dobre. To nie jest prawda. Można trafić faktycznie na przepyszne jedzenie, na przepyszne, ale można też trafić na takie kulinarne gnioty, niestety. I mi się to zdarzyło i faktycznie kilka razy trafiłam do miejsc, gdzie wydawało mi się, że będzie wow, a było zjadliwie. O, tak bym to nazwała. Jeżeli jesteśmy w jakimkolwiek miasteczku, które ma chociażby jakiś posmak turystyki, to na pewno nie centrum, bo wiadomo, że najczęściej te restauracje w centrum są dość, po pierwsze, drogie i nie zawsze serwują takie smaczne jedzenie. Najlepiej iść do takich typowych, małych restauracji, które są restauracjami regionalnymi, gdzieś z takich pokolenia na pokolenie. Wtedy jest największa gwarancja, że znajdziemy coś dobrego.
A jak je rozpoznajemy?
Ja przede wszystkim zawsze patrzę na to, czy jest dużo osób w danej restauracji. I to jest pierwsza rzecz. Warto znać troszeczkę kuchnię regionów, tak? Co możemy zjeść w danym regionie, bo to się dość sporo różni, jeżeli chodzi o Francję. W Courchevel, w rejonie tym alpejskim, no to przede wszystkim zjemy tartiflette, czyli te dania z serem takim, który jest rozpuszczany. Zjemy charcuterie, czyli wędliny, tak? To są różne rodzaje wędlin pokrojone. Są na przykład tam ogórki konserwowe, ale nie są tak dobre jak u nas. No, u nas uważam, są lepsze, one są mocno octowe. No i przede wszystkim wino, no wino francuskie. I te regiony w Francji, tak jak jest dużo tych regionów winiarskich, tak dużo te wina się od siebie różnią. I to jest coś, czego naprawdę warto spróbować.
A jak tak naprawdę żywią się Francuzi?
No na pewno, jeżeli pójdziemy na przykład na śniadanie, tak, francuskie, no to w prawie każdej restauracji dostaniemy właśnie bagietkę, dżem albo miód i kawę, plus croissant, czyli ten francuski rogalik, taki z ciasta francuskiego. I to właściwie jest prawie wszędzie. Tak, wiele osób korzysta z sieci fast foodów i tam się żywi, co mnie zaskoczyło, bo wydawało mi się, że te podniebienia francuskie to są naprawdę francuskie. No ale to nie zawsze tak jest. Co mi się u nich podoba, to, że jest ta przerwa na lunch, czyli mniej więcej koło tej godziny 12:00. Tam wszyscy, niezależnie od tego, gdzie pracują, idą po prostu na lunch. Zjedzą wtedy taki nasz obiad, tak? Odpowiednik naszego obiadu. I koło godziny, to też mnie zaskoczyło we Francji, o czym ja wcześniej nie wiedziałam, że jeżeli chodzi o sezon, to większość tych restauracji do godziny 14 ten lunch serwuje, a później jest przerwa. I później właściwie nic nie zjemy. Właśnie byłam w rejonie Camargue i tam już jest dużo takich wpływów hiszpańskich, tej kuchni hiszpańskiej i tam właśnie była paella. I tak ją chciałam straszliwie zjeść. I była godzina 15 i pani powiedział: no trudno, musi pani poczekać do 19. No. To, co mi się szalenie podoba we Francji, to jest to, że jak Francuzi jedzą, to nie jedzą. Więc jak zaczynają o 19, to kończą dość późno. I o tej 23, to zależy też od pory roku, tak? Jest lato, to wtedy wiadomo, że te restauracje są otwarte dłużej. Ale na przykład to tak jak byłam, nie wiem, nawet w Courchevel, to była środek zimy alpejskiej, tak? Czyli śnieg, zimno. To też ludzie siedzieli do 22, no. Może do 23 już nie, ale do 22 na pewno. Oni jedzą, oni piją, oni się z tego cieszą, oni się spotykają w większym gronie, tam jest zawsze dużo rozmów, nie ma telefonów komórkowych, tam nie ma czegoś takiego, że rodzina czy znajomi siadają do stołu, każdy wyciąga telefon i siedzi w telefonie. Tam jedzą, piją, rozmawiają. To jest fantastyczne.
Czyli jeżeli wyruszamy samochodem i chcemy po drodze coś załatwić, no to normalnie urzędy są czynne w godzinach tak zwanych urzędowych z przerwą na lunch.
Dokładnie. I banki, o tym trzeba pamiętać, że w zależności tam od instytucji, ale od tej godziny mniej więcej 13 do godziny 14 jest ta przerwa, albo jeszcze ciut dłużej.
Dzisiaj proponujemy Francję jako ten kierunek wakacyjny, właściwie miły dla Polaka o każdej porze, bo z jednej strony można się cieszyć ciepłem, jeżeli jest tam ciepło, a jeżeli nie, to są fantastyczne miejsca historyczne, których u nas tutaj nie ma. Czy jest coś takiego we Francji, co polskiemu, podlaskiemu turyście na pewno zaparłoby dech w piersiach? Tamara Krakowiak.
Krajobrazy z zamkami, z klasztorami czy z kościołami, które są nawet z XII wieku. To było dla mnie coś niesamowitego. Ja w ogóle uwielbiam takie klimaty właśnie takich starych kościołów. I tego jest we Francji naprawdę sporo. Niemalże w każdej miejscowości malutki kościółek, malutki albo większy, ale on jest zawsze przeuroczy. Ja to przynajmniej tak odbierałam, że nawet jakaś miejscowość, w której jest kilkadziesiąt raptem domów, ona ma jakiś swój kościółek, który ma swoją niesamowitą historię, który jest albo położony na jakimś wzgórzu, jest to jakiś kościółek romański, albo jest to kościółek z późniejszych czasów. On zawsze robi ten klimat w tej miejscowości. I to jest coś, co mi się we Francji zawsze podobało. Tam nawet jak jedziemy autostradą, to jesteśmy w stanie gdzieś tam, jak się dobrze rozejrzymy po drodze, zobaczyć, o, tam jest na wzgórzu jakiś zamek, o, a tam jest jakaś forteca, a tam jest coś jeszcze innego. I też ta zmienność krajobrazów, bo tam właściwie można pojechać 200-300 kilometrów i krajobraz się totalnie zmienia. Ja się nie spodziewałam takiej różnorodności we Francji. Miałam gdzieś tam trasę, powiedzmy, wstępnie zaplanowaną, ale później już ją wybierałam bardzo spontanicznie i właściwie jadąc palcem po mapie i wybierając sobie, o, tu jest coś fajnego, to można pojechać. Miejscowości w Prowansji, te wszystkie takie miasteczka, one są bardzo często położone na wzgórzach. Tam trzeba do tego miasteczka podjechać albo trzeba podejść, żeby wejść do centrum. Znalazłam miasteczka, do których prowadziła jeszcze brama, w których były drzwi drewniane. Nie wiem, czy akurat te drzwi były oryginalne. No, nie sądzę, tak? To był mniej więcej XII-XIII wiek, więc nie wiem, czy zdołały tyle przetrwać. Ale to były po prostu widoki niesamowite, bo to była brama, ja nie jestem wysoka i ja tą bramę po prostu miałam prawie, że na moją wysokość. Oczywiście, że wejście do tego miasteczka jest w tej chwili już zupełnie gdzie indziej, ale przez tą bramę też można przejść i też można się do tego miasteczka dostać. To właśnie wszystko, co nie zostało, te zniszczenia wojenne, które nie dokonały się we Francji, powodują, że kraj naprawdę bardzo różnorodny i bardzo bogaty we wszelkie właśnie takie zabytki i budynki właśnie z odległych wieków.
Podróż marzeń do Francji najczęściej kojarzy nam się z Paryżem, ach ten Paryż, wiadomo, no ale jeżeli zechcemy Paryż ominąć, wsiąść w samochód i wybrać jakikolwiek francuski kierunek, to na pewno przeżyjemy niezwykłą i ciekawą przygodę. Czy na tych trasach są też takie rzeczy niewygodne dla turysty? Takie zaskoczenia, które nie muszą być bardzo miłe, a które możemy ominąć?
No na pewno są to ceny za autostrady. Niestety.
Tamara Krakowiak, fotografka.
Jest to wygodne podróżowanie autostradą, natomiast można tę autostradę omijać i jechać drogami pomniejszymi. Na pewno jest to dalej. We Francji jest bardzo mało skrzyżowań, tam są w większości ronda, więc to jest o tyle wygodne, że nawet jeżeli się poruszamy tymi drogami nieautostradowymi, to można powiedzmy w miarę szybko się przemieszczać i te drogi są dobrej jakości. Ja wybierałam często właśnie te drogi takie poboczne, chociaż jeżeli jedziemy nocą, to musimy się przygotować na to, że jest po prostu bardzo ciemno. To było coś, co mnie zaskoczyło. Ja jechałam sama i zdarzyło mi się właśnie raz, że wyjeżdżałam dość późno i musiałam się jeszcze do drugiej miejscowości dostać. I jechałam właśnie taką normalną drogą, normalnego użytku. I tam właściwie no, było mało wiosek po drodze, więc było po prostu szalenie. No, było po prostu ciemno. Ja jechałam tam sama i tak się zastanawiałam, Boże, co się stanie, jakby mi na przykład, nie wiem, pękła opona albo cokolwiek. No, byłby wtedy problem. Ja nie napotkałam na swojej drodze czegoś takiego, co by mnie zaskoczyło jakoś tak niepozytywnie. No oczywiście, no ceny, tak? No taka rzecz, że byłam we wrześniu, tak? I nawet ten rejon Bordeaux wciąż pozostaje rejonem, który jest no, po prostu rejonem drogim, tak? Więc znaleźć coś poniżej 50 euro, jakiś najtańszy hotel, no to jest ciężko. Te ceny się od tej kwoty zaczynają.
Czy wejścia do atrakcji, do muzeów, do miejsc turystycznych to też jest cennik, który może nas troszkę przestraszyć?
Wejście na przykład do Pałacu Papieskiego w Awinionie wraz z wejściem na mostu jest 13 euro i 50 eurocentów. Trafiłam całkiem nieświadomie i dopiero jak przyjechałam, to się dowiedziałam. Mówię, wow, super. Do miejscowości Arles, która jest właśnie w regionie Camargue. I akurat trafiłam na Dni Dziedzictwa. Więc wejście do wszystkich, tam są 4 albo nawet więcej zabytków na liście UNESCO i wejście do nich wszystkich było darmowe. Ale na przykład wejście do amfiteatru w Arles kosztuje normalnie 13 euro. Wejście do podziemi bodajże chyba kosztuje 9. Więc jakby to wszystko tak policzyć i zsumować, no to w takiej małej miejscowości, bo Arles nie jest jakieś super duże, troszkę by już nam to wyszło za samo zwiedzanie.
No to zapobiegliwi mogą czym prędzej sprawdzić, kiedy i gdzie są Dni Dziedzictwa, bo to pewnie się odbywa cyklicznie w różnych miejscach we Francji i to może być dobre dla naszych wakacyjnych finansów. A swoją drogą Avignon to jest taka miejscowość, którą można z otwartą buzią oglądać poza miejscami muzealnymi, bo to jest w ogóle miasto muzeum niesamowite. Wszędzie, gdzie się nie spojrzy, tam średniowiecze.
Znaczy mnie Avignon osobiście rozczarował, powiem szczerze. Pałac Papieski już w ogóle mnie rozczarował. Pałac Papieski jest okej, jest duży, robi wrażenie. Natomiast ja trafiłam na ten czas, kiedy tam było mnóstwo rusztowań w środku. Większość tych pomieszczeń jest pustych, tam już właściwie no, nic nie ma, tak? No, są malowidła, ale one są w niektórych tam miejscach, ale one są jakoś tam tak bardzo chronione i ponieważ już zostały wcześniej mocno zniszczone. Wolę raczej właśnie takie mniejsze miasteczka i ze swojej strony właśnie Arles, które jest w rejonie Camargue, polecam z całego serca. Cahors. To jest miejscowość niedaleko Bordeaux. Saint-Émilion to jest blisko Bordeaux, to jest właśnie ten region bordowski. Tam są fantastyczne wina z Saint-Émilion i w ogóle z tego rejonu właśnie bordowskiego. Saint-Émilion jest taką, ja się tam trochę poczułam jak w Saint-Tropez, bo tam też jest tak ekskluzywnie, ale jest przepiękny. Cały ten region bordowski też jest bardzo ładny. Ocean z Bordeaux do oceanu, do miejscowości Lacanau jest bodajże 52 kilometry. Warto pojechać, warto zobaczyć. I tak naprawdę no, wszystkie te takie pomniejsze miejscowości, miasteczka na terenie Francji, mnie one bardzo ujmowały właśnie tym układem urbanistycznym zachowanym, tymi kościółkami i tym, że jest tam po prostu tak sielsko. No. Rien. Non, je ne regrette rien.